Andrzej Urbański, witam Państwa. W dzisiejszym wydaniu magazynu porozmawiamy o bardzo interesujących badaniach związanych z edukacją, nauką, wiedzą i techniką, a także narzędziami, które każdy współcześnie wykorzystuje w ciągu swojego życia, tak przynajmniej nam się wydaje. Badania, które przeprowadzili naukowcy z Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we współpracy z Fundacją Bonum Humanum, ukazały, że smartfony, komputery i telewizory w otoczeniu dzieci i młodzieży istotnie obniżają ich zainteresowanie nauką, ale nie tylko. Zdaniem autorów badania, bez intensyfikacji edukacji medialnej rodziców i uczniów oraz bez wprowadzenia jasnych zasad obecności smartfonów w szkołach, sytuacja będzie się pogarszać, wpływając tym samym negatywnie na zdrowie psychiczne młodego pokolenia. A dziś ze mną w studiu Radia Gdańsk są profesor Grzegorz Grochowski, wykładowca, specjalista w zakresie dydaktyki zdolności, kreatywności i rozwoju osobistego. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam Państwa, witam Panie redaktorze.
I Marek Ożarowski, starszy wykładowca, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, specjalista od AI również.
Dzień dobry Państwu, witam Pana redaktora.
Drodzy Państwo, temat myślę, że dotyczy chyba wszystkich tak naprawdę, bo rodzina to są i małe dzieciaki, i duże, i my dorośli, i nasi dziadkowie, i babcie. Te wszystkie osoby, można powiedzieć, z tymi zagadnieniami, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, dotykają tak naprawdę i dotykają ich na co dzień, tak przynajmniej się wydaje. Ale ja nie ukrywam, że te badania, które i wokół których chciałbym z panami porozmawiać, są trochę niepokojące albo bardzo niepokojące, bo tak oficjalnie oczywiście to zabrzmiało i formalnie brzmi, że nieedukacyjna obecność smartfonów, komputerów i telewizorów w otoczeniu dzieci i młodzieży istotnie obniża ich zainteresowania nauką, zaburza koncentrację, tutaj jeszcze dodam, czy cały rytm w ogóle edukacyjny, i to wynika z tych badań. Za chwilę wejdziemy w szczegóły tych badań, ale tak na pierwszy moment, pierwszą myśl, która wam towarzyszy po tej informacji, to co o tym w ogóle myśleć? Panie profesorze, pan spotyka się ze studentami, spotyka się też z dzieciakami, z młodzieżą. To wszystko jest w kręgu zainteresowania. Co myśleć o tych badaniach?
Oczywiście badania są odzwierciedleniem tego, co czujemy, i wszyscy, którzy są w jakimś kontakcie żywym z edukacją, z pewnością tylko mogą pokiwać głową. Owszem, tak to wygląda. Jest ciężko, jest trudno. I teraz oczywiście pytanie jest, od którego miejsca zacząć jakąkolwiek tutaj zmianę. Moja myśl pierwsza od razu, gdy pan redaktor mnie tutaj na audycję zaprosił, była taka, że trzeba zacząć od nas, od dorosłych, od rodziców. Stąd też znalazłem tutaj aktualne badania dotyczące tego, jak my, dorośli, rodzice, korzystamy z urządzeń ekranowych, tak to ogólnie nazwijmy, i w jaki sposób tą higienę cyfrową dbamy.
I za chwilę do tego wrócimy. Ta pierwsza myśl niech nam pozostanie. Marek Ożarowski, również wykładowca, również styka się z i młodzieżą, i studentami, i z dorosłymi. Jak te pierwsze emocje, które po tych informacjach, one uderzają, one zatrważają nas, one przerażają?
Ja powiem tak, ja rozpatruję ten problem z punktu widzenia technologii. Otóż my mamy taką szczególną sytuację, że technologia trochę wyprzedza nas przed pomyśleniem, przed legislacją. Wiele tych aspektów jest. To Państwo sami intuicyjnie możecie poczuć gdzieś, gdzie smartfon może Was niejednokrotnie zaskoczyć. No i teraz sam się przełapuję na tym, w jaki sposób wykorzystuję te narzędzia. I to będzie trudne do jakiejś rewolucji. Otóż według badań średnio każdy człowiek przetwarza jakieś 26-30 gigabajtów danych dziennie. To jest około 100 tysięcy wyrazów. To jest niesamowita rzecz. Słuchajcie, no, w jaki sposób znaleźć tą granicę.
Dobrze, to zatrzymajmy się. Te gigabajty mnie już przeraziły. Pana profesora podejrzewam też, bo sobie chyba do końca nie uświadamia, ile przetwarzamy tak naprawdę codziennie. Znaczy nie wszyscy pewnie, no bo to jest tak, że niektórzy przetwarzają kilkadziesiąt gigabajtów, a niektórzy po prostu siedzą spokojnie albo idą na spacer.
Wykonałem kiedyś taki eksperyment, kilkakrotnie go powtarzałem ze studentami podczas wykładów. Powiedziałem, szanowni państwo, możecie teraz, i bardzo proszę, żebyście wyjęli swoje telefony komórkowe i macie 3 minuty na swobodne korzystanie z nich, scrollowanie tego, co wam się, czyli przewijanie tego, co wam się żywnie podoba, zagłębianie się w swoje własne zakamarki. No i oczywiście zajęło to dokładnie 3 minuty, tyle czas minął i zadałem pytanie studentom. Szanowni państwo, no mniej więcej ile żeście przejrzeli w tym czasie informacji? Odpowiedź była, no, że kilkanaście im się udało gdzieś jakichś newsów czy powiedzmy materiałów, porcji materiału łyknąć. Drugie pytanie zadałem, które z tych informacji pamiętacie teraz? Dokładnie po zamknięciu, po wyłączeniu telefonu. Odpowiedź była już znacznie mniejsza. Mniej więcej 1/3 byli w stanie studenci przytoczyć tego, co zapamiętali, przypominam, w chwilę po skonsumowaniu tej informacji. No i zadałem trzecie pytanie, które z tych informacji uważacie, że są rzeczywiście ważne i dla was przydatne? I tu już odpowiedź była bardzo znikoma. Te treści, które przedstawiali studenci, najczęściej wiązały się z tym, czym się interesują, ale na, można powiedzieć, na kilkanaście informacji, u niektórych zero, u niektórych jedna okazała się, czy dwie maksymalnie, przydatna życiowo, czy też dla rozwoju wiedzy i tak dalej.
Czy to znaczy, że zaśmiecamy tak naprawdę nasz umysł informacjami, które są kompletnie niepotrzebne?
Jak w ogóle uzmysłowić sobie, co oznacza zaśmiecamy? Jeżeli wrócimy do tego problemu, ile danych konsumujemy, to są również inne badania, które mówią, że średnio człowiek konsumuje 76 gigabajtów dziennie. Nic to nie mówi nam.
No dopóki,
właśnie, ja to zinterpretuję. Otóż okazało się, że naukowcy zrobili pewnego rodzaju symulację i wyszło, że 76 gigabajtów to jest liczba danych, które w średniowieczu konsumował wykształcony człowiek przez całe swoje życie. No, to jest porównanie.
To jest porównanie i to pokazuje nam, no właśnie, co to wskazuje? Czy to pokazuje, że ten nasz umysł jest bombardowany tymi danymi i tak naprawdę on nie jest w stanie utrzymać się w jakimś normalnym poziomie życiowym, tylko on szybciej, nie wiem, umiera? Ja trochę tak przerażająco patrzę na to, ale to chyba tak to wygląda.
To jest ciekawa sugestia, panie redaktorze, ale nie do końca chyba jeszcze potwierdzona naukowo badaniami. Natomiast co robi mózg? Mózg broni się w sposób naturalny i odruchowy. Pewne informacje od razu gdzieś wyrzuca albo odkłada je zupełnie gdzieś dalej do podświadomości. Więc jakaś samoobrona organizmu występuje. Natomiast no problem się zaczyna troszkę później. Ja go zilustruję z kolei fragmentem jednego z opowiadań o Sherlocku Holmesie Artura Conan Doyle'a. Mianowicie Holmes z Watsonem rozmawiają, Watson obserwuje różne zainteresowania Holmesa, między innymi biczowanie zwłok, no i zastanawia się, kim on jest. Bardzo zabawny dialog, zachęcam do tej lektury, ale najważniejsza jest myśl, którą chcę przytoczyć. Właśnie Arthur Conan Doyle włożył ją w usta Sherlocka Holmesa. Powiedział on tak: drogi Watsonie, umysł jest jak strych. Ludzki umysł jest jak strych i głupi człowiek wkłada na ten strych wszystko, co mu w rękę wpadnie. I Potem, gdy chcę dotrzeć do jakiejś informacji, to już jest moja taka trawestacja, gdy chcę dotrzeć do informacji, po prostu przez ten bałagan się nie może przedrzeć. Natomiast mądry człowiek układa na swoim strychu, w swoim umyśle tylko te rzeczy, które będą mu potrzebne i układa je tak, aby móc do nich później mieć dobry, swobodny dostęp. Tak jak mówię, to była parafraza moja, ale sens właśnie taki i widziano ten problem, że tak powiem, gospodarowania umysłem już w czasach Artura Conan Doyle'a.
Proszę bardzo, współczesne czasy i średniowiecze, tu gdzieś nam się to nakładają, te informacje, ale tu wracam do tych danych, które są dla mnie przerażające. Z wstępnych danych wynika, tych badań, o których rozmawiamy, że ponad 74% uczniów szkół podstawowych i 95% uczniów szkół ponadpodstawowych ma w trakcie nauki domowej włączone smartfony lub komputery, także wtedy, gdy urządzenia te nie są wykorzystywane do celów edukacyjnych. Oczywiście to znowu są jakieś dane informacyjne, ale one świadczą o tym, że my się nie możemy oderwać od tych narzędzi, albo nie potrafimy się już oderwać, bo one już są tak, one nas już tak pochłonęły?
No tak, wydaje się, że powinniśmy traktować tego typu urządzenia w sposób użytkowy, ale tak nie jest. Dzisiaj na przykład, jeżeli ja zabraniam dziecku telefonu, to nastaje na jego wolność. Taki się ukuł slogan. Proszę zwrócić uwagę, że przetwarzanie danych jest związane z naszą wolnością, że my bronimy tego i nawet jako dorośli, tak, nie chcemy oddać telefonów. W niektórych korporacjach, jak się idzie na spotkanie, zostawia się telefony. To samo powinno być w szkołach, tak, czy też na przykład w naszych domach. Nie wolno używać telefonów podczas obiadów. To oczywiście taki przykład mały, tak? Ale proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj młodzież nie jest w stanie oderwać się od telefonu. W każdej sytuacji.
No właśnie, będziemy pewnie rozmawiać o tym, jak sobie z tym poradzić, ale jeszcze przed chwilą przerwy jeszcze podsumowanie profesora Grzegorza Gorchowskiego właśnie, bo to pojawia się też te wątpliwości, jak sobie z tym poradzić.
Zwykle odpowiedzią na jakąś próbę interwencji wychowawczej wobec młodego człowieka jest stereotyp. Mam podzielną uwagę. Teraz, jak ta uwaga funkcjonuje? Podzielność uwagi funkcjonuje. Otóż mitem jest to, że uwaga funkcjonuje jak wielowątkowy procesor w komputerze. Uwaga człowieka funkcjonuje w ten sposób, że próbkuje, czyli przerzuca się bardzo szybko z jednej dziedziny do drugiej. To nie jest tak, że osoba może uważać jednocześnie na to, co ja jej mówię i jednocześnie zerkać w ekran i wszystko jej równolegle świetnie do głowy wchodzi, tylko ona się musi bardzo szybko przerzucać. To są milisekundy czy jeszcze mniejsze części. No więc są to generalnie mity. Toczymy bój o uwagę. Ja myślę, że pytanie brzmi, jak wygrać bitwę, wojnę, kampanię o uwagę młodych ludzi.
I do tego wrócimy, oddam po przerwie głos panu Markowi Ożarowskiemu, natomiast no tak to się dzieje, drodzy państwo, że czas nie jest z gumy. Za chwilę wrócimy do naszych tematów, a teraz czas na krótką przerwę reklamową, raport drogowy, jakąś pocztówkę dźwiękową, mam nadzieję, usłyszymy i niebawem wrócimy do tematu. I wracamy do drugiej części audycji. Po przerwie zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń w Europie w minionym tygodniu i Robert Silski. Andrzej Urbański, witam Państwa ponownie w drugiej części audycji. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi są profesor Grzegorz Grochowski i Marek Ożarowski. Bardzo się cieszę, że dotykamy tematów bardzo, bardzo bliskich człowiekowi i to temu młodemu, średniemu, starszemu. O podzielności uwagi pan Marek Ożarowski przed przerwą chciał jeszcze dopowiedzieć, ale już nie zdążyliśmy, więc teraz oddaję mu głos. A propos podzielności uwagi, a propos tego tematu, który nas dzisiaj porusza.
Ja myślę, że ta podzielność uwagi to jest bardzo ściśle związana z adaptacją do nowej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę, ja obserwowałem kiedyś moją córkę, która oglądała film na Netflixie, robiła zadanie z matematyki, wymieniała dane na Discordzie i byłem zdumiony. Niestety, albo może stety, zadania były dobre. Ona nie miała takiej wydajności, to prawda. Od tego momentu zacząłem też traktować inaczej studentów. Po prostu my adaptujemy się do tak ogromnego nakładu danych, który musimy przetwarzać. Proszę zwrócić uwagę, że to jest tylko odpowiedź naszego organizmu na zapotrzebowanie technologiczne.
Jakiś rodzaj ewolucji chyba.
Tak.
Tu pewnie musielibyśmy naukowców z dziedziny jakby biologii, czy takiego, no, czy lekarzy nawet, prawda? Już nie mówię o kardiologach, ale tego typu dziedzina by może tutaj też dała odpowiedź na to, czy ta adaptacja właśnie nie powoduje jakiegoś dramatu w naszym organizmie.
No ale proszę zwrócić uwagę, jak to jest promowane. Jakikolwiek film oglądamy, jakiekolwiek zdarzenie, to widzimy młodych ludzi, którzy mają słuchawki na uszach i robią coś, a jednocześnie słuchają. Słuchają jakiejś informacji, słuchają jakichś danych. To są dane do przetworzenia. Nie ma od tego ucieczki.
Ja tak sobie od razu myślę jak o tych słuchawkach, bo dzisiaj też mamy słuchawki na uszach, ale z wiadomego powodu. Natomiast myślę, że spotykamy na ulicy bardzo dużo młodych ludzi w słuchawkach. To staje się też bardzo niebezpieczne społecznie, bo to, że oni jakby odbierają ileś tam tych danych, przetwarzają, słuchają muzyki, rozmawiają z kimś, rozmawiają przez telefon, ale wchodzą na ulicę, stają się uczestnikami pewnego ruchu drogowego, który staje się też niebezpieczny. To tak, taka dygresja.
Oczywiście, ja tutaj od razu jakby przypomniałem sobie sytuację sprzed lat. Na początku lat 90. byłem, gościłem na takiej studenckich, takiej rodzaju studenckiej wizyty studyjnej, powiedzmy, w Stanach Zjednoczonych i obserwowałem tam młodzież, sam byłem zresztą też młodzieżą wówczas. Podróżowaliśmy autobusem przez Stany i patrzę, co się dzieje. No ja jako Polak, taki wychowany do tego, że w pociągach albo w środkach komunikacji się w ogóle konwersuje, no, rozglądam się, z kim tu pokonwersować i nie bardzo mam z kim, bo ludzie wszyscy osłuchawkowani i zanurzeni w swoim świecie, w swoich bańkach, nazwijmy to tutaj, doświadczeń. To były lata 90. Tam nie trzeba było długo czasu, żeby dokładnie tego samego doświadczyć. Dzisiaj niedawno jechałem pociągiem i ze zdumieniem odnotowałem, że pasażerowie ze sobą konwersowali. Ja też w tej konwersacji brałem udział i było to dla mnie naprawdę coś wyjątkowego. Krótko mówiąc, zanurzenie się w świat mediów, ten świat informacji, o których tutaj słyszeliśmy, tych gigabajtów, on powoduje, że my się od siebie oddalamy.
A ja chcę wrócić do tej nauki, do uczniów też. Blisko 39, prawie 40% uczniów szkół podstawowych i 80% szkół ponadpodstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych ma aktywne smartfony podczas lekcji w szkołach. Jednocześnie ponad 20% uczniów szkół podstawowych i 45% ponadpodstawowych przyznaje, że korzysta ze smartfonów w trakcie zajęć w celach nieedukacyjnych, głównie do obsługi komunikatorów i mediów społecznościowych. Jednym słowem, wyłączają się z tej ścieżki, nie wiem, edukacji, idą zupełnie w inną ścieżkę. Coś ich interesuje, coś ich nie interesuje, mają możliwość zmiany, ale też, no, jeśli szkoła dopuszcza obecność smartfonów na lekcjach, no to trudno się dziwić, że z tego uczniowie nie korzystają.
No,
Marek Kożarowski.
No tak.
Ale to jest niebezpieczne znowu.
Tak, to jest niebezpieczne. Tu mówiliśmy o tym, pan profesor zwrócił uwagę właśnie na uwagę na uwagę. Chodzi o to, że walczymy o uwagę. Wszystkie korporacje, które wysyłają reklamy, chcą naszej uwagi, chcą naszego czasu. Generalnie czas jest walutą i od najmniejszych lat próbujemy zaszczepić to poprzez tego typu rozwiązanie młodym pokoleniom. Czas jest walutą i chyba to jest ta największa ewolucja w naszym życiu.
Ale to jest trochę przerażające, jeśli cały czas będziemy mówić tylko o pieniądzach, bo ten młody człowiek, potem starszy, potem pracownik będzie myślał tylko o tym właśnie. Nie będzie myślał o jakimś swoim rozwoju, nie będzie myślał o jakichś tematach, które są związane, nie wiem, z odpoczynkiem. Tylko będzie wszystko przeliczał na pieniądze. To jest bardzo niebezpieczne. Tak samo jak niebezpieczne jest ciągłe uczestnictwo w tym zwariowanym świecie, nazwijmy to smartfonowo-komputerowo-internetowym.
Ja jeszcze dodam jedną rzecz. Otóż jest takie powiedzenie online. Dzisiaj człowiek, aby być w społeczeństwie, musi być online. Pomimo, że my alienujemy się, tak, oddalamy się od siebie, to nie jest problem dla nas. Dla nas dzisiaj problemem jest być online albo nie być online. I to jest problem. Dla tych młodych ludzi to jest problem. Proszę zwrócić uwagę, że jaka była kiedyś kara dla dziecka. Dzisiaj oddaj telefon. To jest problem.
Znaczy, ja kiedyś rzeczywiście byłem świadkiem takiego zdarzenia, gdzie w pewnej rodzinie mama powiedziała: odłóż telefon i zajmij się zagadnieniem. I zauważyłem, że to dziecko było bardzo poddenerwowane. Ono nie było naturalnie spokojne. Ono było po prostu zdenerwowane, jeśli nie powiedzieć ostrzej. To też jest jakiś objaw naszych czasów?
No oczywiście, że objaw, ale możemy leczyć objawowo lub szukać przyczyn. I wrócę do tego, co zasygnalizowałem na początku. Kluczem do w ogóle jakiejkolwiek zmiany, choćby minimalnej, są postawy nas jako rodziców, jako dorosłych. I tutaj pozwoliłem sobie sięgnąć do badań z roku 2024 prowadzonych przez Fundację Orange na temat higieny cyfrowej. Wyszukałem takie dane, które dotyczą dorosłych rodziców. Jeśli Państwo pozwolą, jeśli Pan redaktor pozwoli, to kilka takich, że tak to
danych,
ujmę, wrzutek, tak, wrzutek zrobię. Mianowicie na temat higieny cyfrowej. Gospodarowałam czasem przed ekranem, aby wyłączyć go na inne ważne sprawy, na przykład sen, aktywność fizyczna, uczenie się i tak dalej. Twierdząco na to pytanie odpowiedziała zaledwie 1/3 badanych, że mają takie zachowanie, że świadomie przechodzą od czynności do czynności i regulują telefon. Na przykład go wyłączają, tak jak my teraz przed rozpoczęciem audycji. Po godzinach pracy ograniczałem używanie internetu i urządzeń ekranowych w celach służbowych. Na to pytanie twierdząco odpowiedziało tylko 1/4 znowu badanych. 1/4, kilka tego typu wskaźników pokazuje, że 1/4 osób dorosłych mniej więcej, czasami to jest 1/3, jest w miarę, próbuje gospodarować telefonem świadomie. I teraz jeszcze kilka danych. Kiedy zauważyłam, że zbyt dużo czasu spędzam używając urządzeń ekranowych, ograniczałem czas spędzony przed ekranem. I tu twierdząco odpowiedziało 17,6%.
Czyli można powiedzieć, że jesteśmy cały czas online, nie uświadamiamy sobie tych
oczywiście,
spraw.
Oczywiście, ja jeszcze...
Nie zdajemy sobie sprawy z tego
zagrożenia.
Tak,
ja przepraszam, że zarzucam tutaj danymi, ale one są porażające. Kiedy z kimś rozmawiałam w domu, na spotkaniu, w pracy, trzymałam telefon poza zasięgiem wzroku. Czyli taka normalna higiena by się wydawało, też grzecznościowa. Rozmawiam z kimś, telefon, nie muszę mieć go przy sobie. I uwaga teraz. Okazuje się, że tak, twierdząco na to pytanie odpowiedziało mniej niż połowa badanych. Reszta tego nie robi. Dziwimy się później, że młodzież w zasadzie rozmawiając z nami ma cały czas przed oczami telefon, nawet SMS-uje i wykonuje inne czynności, gdy z nami rozmawia. Jeszcze jedna rzecz. Zasypiam bez telefonu w łóżku. I to jest bardzo ciekawe. Okazuje się, że bez telefonu w łóżku, zdecydowanie tak lub zdecydowanie nie, zasypia około 60%. Pozostałych 40% śpi z telefonem w łóżku.
No i teraz dobrze, to
w takim dorosłych, razie, dorosłych,
to teraz jeśli dorośli to robią, to co mają robić dzieci? No naśladują w sposób naturalny rodziców i kalkują to i potem rozmnażają to jeszcze w sposób niebywały. Także dobrze, to co nam zostaje? To co w przyszłości możemy mówić? Bo ja tu rozmawiałem przed wejściem do studia z panem Markiem na temat pewnych nowinek technologicznych w przyszłości. One mnie przeraziły. Ja nie wiem, czy powinniśmy w ogóle o tym mówić, bo to jeszcze, co dzieje się teraz, to jeszcze nic w porównaniu do tego, co może się wydarzyć za jakiś czas, tak?
Tak, tak, ale myślę, że to jest temat na osobno spotkanie. Dobra, ja chcę zwrócić tylko jedną
sygnał,
rzecz.
Tak.
Ja tylko zwrócę jedną rzecz. Proszę Państwa, My mamy problem właśnie bycia online, ale jest jeszcze drugi problem. Jest taki nowy zawód, ja to tak określę, celebryta. To jest człowiek, który ma swoich wyznawców. Jeden jego wpis powoduje, że on zaburza 10 tysięcy osób. I teraz to, ja bym to porównał takiej sytuacji szefa, tak, który żąda od nas, żebyśmy byli online. On jest bardzo aktywny, pobudzony i po prostu wysyła te informacje, komunikuje się z każdym, tak? Niestety, ale jeżeli chcielibyśmy dokonać zmian, musielibyśmy wprowadzić coś systemowo. Musielibyśmy wprowadzić jakieś ograniczenia. Ja nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe.
No dobrze, no właśnie, bo już rozmawialiśmy o tym, że jeśli ktoś chce wprowadzić ograniczenia, to od razu jest bombardowany, że zabiera mu się wolność. Więc pytanie jest, co zrobić, jak znaleźć złoty środek?
Ja myślę tak, no działajmy dwukierunkowo. Z jednej strony w stosunku do uczniów, młodzieży w szkołach wprowadzajmy zdecydowane ograniczenia. Dla mnie jest zdumiewające, że w tej chwili, w obecnej sytuacji prawnej, na ile ja się orientuję, oczywiście nie jestem aż tak bardzo tutaj specjalistą, natomiast w obecnej sytuacji prawnej nie jest możliwe zabronienie uczniowi korzystania w szkole czy noszenia przy sobie telefonu komórkowego. Pierwsza rzecz, wprowadzić prostą zasadę, wydawałoby się bardzo prostą, żeby uczniowie nie mogą używać telefonu komórkowego w ogóle w szkole. W ogóle w szkole. Mogą go włączyć dopiero po zajęciach, kiedy się potrzebują skomunikować z rodzicami, na przykład na temat transportu do domu. To jest, i wydaje się, że to jest banalne, ale to jest w tej chwili nie do osiągnięcia. Więc to dałem jako przykład takich regulacji, które powinny ostro pójść w kierunku uporządkowania procesu wychowania i edukacji. Natomiast jeśli chodzi o dorosłych, to żadne regulacje tutaj nie pomogą. Potrzebna jest praca nad świadomością tego tematu, nad świadomym używaniem telefonu i krótko mówiąc, nie da się tego administracyjnie zadekretować, tak? Od dzisiaj świetnie używamy telefonów, my dorośli. Oczywiście w samochodach są ograniczenia i badania pokazują, że rzeczywiście ludzie, którzy korzystają z mediów, w samochodzie próbują się ograniczyć. Przechodząc przez przejście dla pieszych, próbują się ograniczyć i to też badania pokazują, bo to są ostre, już bym powiedział, takie sytuacje, które mogą potencjalnie spowodować niebezpieczeństwo. Ale w sytuacjach codziennych, bardziej subtelnych, praca nad świadomością własną i tutaj na pewno nie odkryję Ameryki, ale powiem coś może mało też błyskotliwego. To jest ciężka praca, którą każdy indywidualnie może zdecydować, żeby podjąć i tyle.
Ale to nie jest coś niebłyskotliwego, panie profesorze, bo te wyniki, o których mówimy, analizując je w jakimś tylko pewnym zakresie, mówią o tym i ci autorzy mówią tych badań, że bez intensyfikacji edukacji medialnej rodziców i uczniów, drodzy państwo, oraz bez wprowadzenia jasnych zasad obecności smartfonów w szkołach, opisane zjawiska, o których tutaj rozmawiamy, będą się pogłębiać, negatywnie wpływać na wyniki edukacyjne, zdrowie psychiczne, przyszłość zawodową i społeczną młodego pokolenia. Więc chyba wydaje mi się, że tutaj to nie jest prośba, tylko to jest przerażająca informacja od badaczy, autorów tego badania, którzy sygnalizują, że jeśli nic z tym nie zrobimy, no to powiedziałbym, no właśnie.
Ja powiem tak. Dzisiaj dożyliśmy czasów, kiedy nauka jest nieatrakcyjna. Dydaktyka jest nieatrakcyjna. Po prostu taki młody człowiek wypełnia czas swoimi poszukiwaniami danych niż uczestnictwem w lekcjach, tak? I to jest problem. W szkole mojej córki wprowadzono jeden dzień analogowy, tak to się nazywało. Czyli uczniowie wyłączali telefony.
Jeden dzień. Profesor mówił, ma ich być cały tydzień albo 5 dni.
Tak, ale słuchajcie, wydaje mi się, że w niektórych zawodach telefon w ogóle powinien być wyłączony. Tyle potrzebujemy uwagi i skupienia. Młody człowiek stoi jeszcze na pewnym rozdrożu, którą wybrać drogę. W przypadku używania telefonów on nie ma żadnego wyboru. Nie ma, bo nie ma tych dni analogowych. I to jest problem, że my od początku w procesie edukacji nie dajemy młodym ludziom wyboru, na przykład prawnika, który musi, czy też mecenasa, który musi bronić bez telefonu, skoncentrować się na sali, sądowej. On nie ma czegoś takiego. On musi mieć słuchawki, on musi słuchać, on po prostu potrzebuje przebodźcowania. Tak będzie już niedługo, żeby w ogóle coś wykrzesać z siebie.
Czy to jest to, o czym pan mówił, panie Marku, a propos nie smartfonów, tylko chipów, które będziemy mieli i one będą służyły jako smartfony? To ja tutaj to z przerażeniem o tym mówię, bo ja chyba wyłączam się z tego.
Tak, ja powiem, że nikt nie wie dokładnie, jaka będzie postać smartfona w przyszłości, ale jeżeli mamy być bardziej wydajni, bardziej otwarci na dane, nie da się przetworzyć więcej jak 76 gigabajtów danych. Musielibyśmy w ruchu ciągłym, non-stop przetwarzać te informacje, oglądać filmy i tak dalej. To wszystko zostało przeliczone. Aby poszerzyć ten zakres, prawdopodobnie w przyszłości będziemy oczipowani i będziemy się komunikować właśnie w taki sposób. Dla nas to jest niesamowite.
Nie rozwijajmy tego, bo nam się tutaj audycja kończy powoli, a chciałbym jednak coś pozytywnego.
Oczywiście, panie redaktorze, jeśli otrzymałem zadanie teraz czegoś pozytywnego powiedzenia, to z przyjemnością się z niego wywiążę. Przypomniała mi się historia jednego młodzieńca, lat 9, około 9, łamane przez 10. Młodzieńca, którego gościliśmy na organizowanych też przeze mnie świętej pamięci małżonkę obozach, w których letnich obozach, w których próbowaliśmy rozwijać indywidualne uzdolnienia uczniów i dzieci, młodzieży. No i oczywiście ten młody człowiek cały przyspawiany był do gry. Nawet nie potrafię już nazwać, jak to się nazywa, jakiś taki gaming boya, czy coś w tym rodzaju. No non stop chodził na to, na posiłki wszędzie, no i na kąpielisko też, wyobrażacie sobie państwo. Młody człowiek troszkę w tyle za grupą i zasuwa na tym, podczas gdy młodzi wbiegają do wody z radością, pluszczą się. Mieliśmy problem, po prostu wprowadziliśmy zasadę, że telefony są wydzielane tylko uczestnikom naszych kempów na 3 godziny w ciągu dnia, kiedy mogą skontaktować się z rodzicami. I efekt był taki, że ten młody człowiek najpierw był przerażony, tak jak normalnie na detoksie osoba uzależniona, narkoman czy alkoholik. W pewnym momencie natomiast zaczął czerpać przyjemność z tego, że istnieje prawdziwa, zimna, czysta woda, w której można się wypluskać.
A dookoła śpiewają ptaki, są drzewa, jest natura i jest to...
Ja tu muszę niestety dołożyć łyżkę dziegciu.
Ale takiego chociaż troszeczkę z lekką nutą może czegoś słodkiego.
Dobrze. Pół roku temu byłem w Chinach. Proszę państwa, jadąc metrem, 100% ludzi, niezależnie od wieku, było pochylonym nad smartfonami. 100%. Nie znalazłem żadnej osoby, która nie była po prostu tym pochłonięta. Wydaje mi się, że u nas zaczyna się dziać podobnie. Widzę młodych ludzi, którzy przechodzą, patrzą na te smartfony, przechodzą przez przejście dla pieszych. W ogóle nic ich nie interesuje. Nawet trąbnięcie, bo mają przecież słuchawki na uszach i nie słyszą tego, co się dzieje. Jeśli dzisiaj czegoś nie zrobimy, to już nie jest kwestia, czy zaczniemy od siebie, bo to pokolenie pójdzie swoją drogą. Ono już jest stracone, mówiąc tak kolokwialnie, z naszego punktu widzenia. Naprawdę musimy się do tego przygotować systemowo. To jest właśnie taka opcja atomowa, ale tak bym to widział.
Znaczy, audycja się kończy, a my mamy tak naprawdę początek kolejnej fazy naszej rozmowy.
To brzmi jak zaproszenie, panie redaktorze, ale pozwolę sobie jeszcze może małą optymistyczną puentę. To, co powiedział pan Marek, było słodko-gorzkie, natomiast ja powiem tak, no może bardziej gorzkie nawet, ale powiem tak, jeżeli chcesz wyrwać psu kość, jakąś starą, że tak powiem, zdezelowaną kość, którą on gryzie, jest do niej przywiązany, no to ci gratuluję odwagi. Natomiast jeżeli chcesz to zrobić skutecznie, to rzucasz mu obok kawał pysznego mięcha. Moje ukierunkowanie tutaj, takie bym powiedział, strategiczno-filozoficzne byłoby tego rodzaju. Stwórzmy dla siebie samych, dla młodych ludzi również, alternatywy atrakcyjne, które zwyciężą w boju o uwagę.
I jeszcze może powiem jedną
tym
rzecz.
Chciałem powiedzieć optymistycznym akcentem Marek Ożarowski jeszcze na koniec właśnie coś pozytywnego.
Tak, ja upatruję też uzdrowienie sytuacji w sztucznej inteligencji, gdzie będziemy mogli tworzyć pewnego rodzaju zabezpieczenia. Proszę zwrócić uwagę, że chodzi o naszą uwagę. My nie jesteśmy w stanie myśleć, gdzie jest czas na myślenie przy tylu przetwarzania danych na temat zabezpieczeń, czy też na temat niebezpieczeństw. Chodzi o to, żeby w sposób świadomy wymusić sztuczną inteligencję, która będzie blokowała pewien dostęp. I to, w to wierzę.
O,
to możemy
coś
zrobić.
Coś pozytywnego w takim razie, bo ja też się sztucznej inteligencji boję, ale cóż, no nie z obawy. Rzucajmy to dobre mięcho, krótko mówiąc, o którym profesor Grochowski mówił. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję panowie za te słowa, za te myśli. Profesor Grzegorz Grochowski, wykładowca, specjalista w zakresie dydaktyki, zdolności, kreatywności i rozwoju osobistego, był z nami. Dziękuję.
Dziękuję Państwu.
I Marek Ożarowski, starszy wykładowca Uniwersytetu WSB Emerito w Gdańsku. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A ja się z Państwem żegnam. Andrzej Urbański. I cóż, dobrego wieczoru Państwu życzymy.